Dobrze, moi drodzy, nie chcę zadawać takiego wakacyjnego pytania, no właśnie, mogę wam zadać, o czym my mówimy teraz? O bitwach w naszym życiu, tak? Mówiliśmy już o trzech różnych elementach zbroi, tak? Mówiliśmy o pasie prawdy, mówiliśmy o pancerzu sprawiedliwości, ostatnio mówiliśmy o butach do zwiastowania Ewangelii pokoju, tak? I te trzy rodzaje, powiedzmy, zbroi, to jest zbroja, która wynika z tego, kim my jesteśmy w Chrystusie, kim my stajemy się w Chrystusie, kiedy oddajemy Mu swoje życie, tak? Stajemy się ludźmi, którzy są, pojednali się z Bogiem, o czym mówią buty do zwiastowania Ewangelii pokoju. Zostaliśmy usprawiedliwieni, o czym mówi pancerz sprawiedliwości, i również zostaliśmy jakby poświęceni w prawdzie przez Chrystusa, tak? I o czym mówi pas prawdy, tak? A dzisiaj, moi drodzy, kolejny element zbroi. Zanim zaczniemy mówić o tym kolejnym elemencie, musimy powtórzyć sobie werset, który powtarzamy cały czas w czasie tej serii. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, wersety od 8 do 9. Apostoł Piotr pisze takie słowa: bądźcie trzeźwi i czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Tak? To, o czym mówi apostoł Piotr, to, czego wiele razy sam doświadczył, to jest to, że diabeł chodzi, przeciwnik nasz chodzi dookoła jako lew ryczący i zamiarem diabła jest zawsze niszczyć, tak? Zamiarem diabła jest gnębić psychicznie, emocjonalnie, fizycznie i przekręcać właściwy obraz Boga. Diabeł, kiedy mówi, to kłamie, tak? I to jest istotne, abyśmy mieli świadomość istnienia, że jest coś takiego ktoś taki jak nasz przeciwnik. Bo generalnie ludzie wpadają w dwie skrajności. Jedną skrajnością jest to, że nie ma kogoś takiego jak diabeł. I diabłu się to bardzo podoba, kiedy my w niego nie wierzymy. Z drugiej strony możemy zbyt mocno akcentować istnienie diabła. Tak? Ostatnio w Tygodniku Powszechnym pojawił się artykuł na temat egzorcystów. Tak? Egzorcyzmy generalnie czymś, co jest normalną manifestacją Bożego Królestwa. Jeśli człowiek jest opętany, to przez moc Chrystusa, przez moc Jego imienia ten człowiek może być uwolniony. I tu naprawdę nie ma się czym fascynować. A w tym Tygodniku Powszechnym sporo stron było poświęcone właśnie, że egzorcyzmom, troszkę fascynacji w tym wszystkim, a z drugiej strony też taka pogarda, co to w ogóle ma być i zbytnia koncentracja na diable. I to jest też coś, na czym diabłu zależy, abyśmy my o nim zbyt długo mówili, abyśmy wiele o nim mówili i tak dalej, i tak dalej. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, mając świadomość tego, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to w twoim życiu możesz przechodzić doświadczenia, które daje ci Bóg. Ale z drugiej strony możesz być również człowiekiem, który jest atakowany przez diabła. I my bardzo często mylimy doświadczenie, które pochodzi od Boga, z atakiem diabelskim. Doświadczeniom od Boga się nie przeciwstawiasz, tylko musisz przez nie przejść. Atak diabelski jest wtedy, kiedy czujesz się okradany, kiedy czujesz, że czujesz się atakowany, tak? Na przykład choroba nigdy nie jest czymś, co pochodzi od Boga. Nigdy. On nie może wytworzyć choroby, ponieważ Biblia mówi o tym, że w liście do Jakuba, że wszelki dobry dar pochodzi od Ojca, który jest w niebiosach, tak? A więc musisz zrozumieć, kiedy jesteś atakowany przez diabła i musisz zrozumieć, kiedy jesteś doświadczany przez Boga. I apostoł Paweł, żeby nie zostawić w nieświadomości chrześcijan, mówi w 6 rozdziale, w liście do Efezjan, w 10 wersecie: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Innymi słowy, nie toczysz boju z ludźmi, ale z czym? Z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i z władcami tego świata ciemności. Królestwo ciemności też ma swoją strukturę. Tam jest też swoista struktura, tak? i ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Dzień zły to jest czas, kiedy przychodzi diabeł i próbuje atakować twoje życie. Apostoł Piotr miał taką sytuację, kiedy Chrystus mu powiedział: Piotrze, diabeł prosił, aby cię przesiać. I Piotr rzeczywiście został przesiany. Piotr oblał test bycia wiernym i lojalnym Chrystusowi do końca. Tak? Zaparł się go 3 razy. Piotr przegrał bitwę. On przegrał bitwę. Tak? I to był dla niego dzień zły. I dalej czytamy o tym, że i dokonawszy wszystkiego ostać się, stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Mówiliśmy o pasie prawdy, mówiliśmy o pancerzu sprawiedliwości, mówiliśmy o nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Będziemy mówić na temat tarczy wiary, będziemy mówić na temat również przyłbicy zbawienia, ale dzisiaj będziemy mówić dla odmiany o elemencie zbroi, która nie służy do obrony, ale służy do ataku. Jest jeden element zbroi chrześcijańskiej, która służy do ataku. Ona nie służy do tego, aby się bronić. Częściowo możesz się bronić, ale generalnie ona służy do ataku. I to nam pokazuje jedną rzecz. Chrześcijaństwo to nie jest, wiecie, dyzio na zielonej łące. To nie jest takie istnienie neutralne. To nie jest coś takiego, że ty nic nie musisz robić. Wręcz przeciwnie, Paweł mówi tutaj w tym całym fragmencie, abyśmy my ubrali Bożą zbroję, abyśmy przywdziali tą zbroję, abyśmy przeciwstawili się pewnym rzeczom, abyśmy ubrali to, tamto i owamto, abyśmy modlili się, to jest nasza odpowiedzialność. I zbyt wielu chrześcijan, kiedy diabeł w cudzysłowie im skacze po głowie, oni myślą, że tak ma być. Oni myślą, że tak ma być. Tak? I być może ty przez taki czas przechodzisz w swoim życiu, być może jest to trudny czas dla ciebie, być może jest to dzień zły. I to, co dzisiaj chcę ci powiedzieć, to chcę dzisiaj ci powiedzieć, w jaki sposób używać miecza ducha, którym jest Słowo Boże. Jeśli diabeł ma się bać czegokolwiek, to on nigdy nie będzie się bał ciebie. Diabeł nie boi się ciebie. Diabeł cię nienawidzi, ale on nie boi się ciebie. On boi się Bożego Słowa, on boi się imienia Jezusa Chrystusa i on boi się chrześcijan, tak, w których mieszka Duch Święty. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, Duch Święty zaczyna w tobie mieszkać. A więc, kiedy mówimy o mieczu ducha, werset 17, 6 rozdziału listu do Efezjan, Biblia mówi tak: weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ciekawe jest to, że Słowo Boże tutaj to jest greckie słowo na określenie, bo słowo jest w języku greckim, może być określone na 3 sposoby. Ja bym chciał powiedzieć wam tylko o 2 słowach, które określają słowo. Słowo może być określone jako greckie słowo rema, które oznacza słowo wypowiedziane, wypowiedź. Coś, co słychać. I drugie określenie słowa logos. Logos to jest taki generalnie bardzo pojemny termin, nawet w filozofii greckiej, w literaturze greckiej. Ono oznacza zasady, myśli bądź mowę. To, czego użył tutaj apostoł Paweł, to jest greckie słowo rema. To jest słowo, które jest wypowiedziane. To jest słowo, które jest wypowiedziane. I to jest bardzo istotne, żebyś ty zrozumiał, że to, że ty chodzisz z Biblią, to nie oznacza, że ty walczysz. Tak? Walczysz w momencie, kiedy to słowo, kiedy walczysz rema, czyli walczysz wypowiedzianym słowem Boga. Walczysz w taki sposób, że mówisz, w słyszalny sposób. Mówisz w słyszalny sposób. Wiele ludzi mówi, to co ja mam wyznawać Boże Słowo, pokażę ci, że Chrystus się tego nie wstydził. Chrystus nigdy nie wstydził się wypowiadać Boże Słowo. To my jako chrześcijanie jesteśmy na tyle często pyszni, zadufani w sobie, że co ja będę na głos wygłaszał Boże Słowo? Nie musisz. Ja ci pokażę, że Chrystus to robił i to ma olbrzymi sens. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 10. Mateusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 10. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię. Jezus został ochrzczony w wodzie i Biblia mówi dalej, wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił go diabeł. Chciałem zauważyć taką jedną rzecz od razu na wstępie. Duch Święty czasami wprowadza nas w trudne sytuacje. Tak, abyśmy byli poddani jakimś testom. My myślimy jako chrześcijanie, że Duch Święty zawsze prowadzi mnie na zielone łąki. Chrystusa nie poprowadził na zielone łąki na dzień dobry. Chrystusa wyprowadził na pustynię. I w naszym życiu chrześcijańskim jest czas pustyni. To jest trudny czas. To jest trudny czas. Będziesz, im dłużej żyjesz z Bogiem, tym bardziej masz świadomość tego, że są takie sezony w twoim życiu, kiedy jest to trudny czas. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Na podstawie tego fragmentu możemy nauczyć się kilka rzeczy odnośnie tego, w jaki sposób działa diabeł. Jeśli ty nie będziesz miał świadomości, to diabeł będzie, za przeproszeniem, rolował cię na lewo i prawo. Zauważcie, co w tym fragmencie robi diabeł w kontekście Chrystusa. Po pierwsze, diabeł wszystko, co robi, to zawsze podważa Boże Słowo. On zawsze podważa Boże Słowo. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, czyli rozdział wcześniej, tak naprawdę to, co się stało chwilę wcześniej, Biblia mówi o tym tak, werset 16-17, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Zauważcie pewną rzecz. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, zaczyna się w taki sposób, że Chrystus, kiedy skuszony przez diabła, diabeł zaczyna tak, jeśli jesteś Synem Bożym. W wersecie 3, czyli chwilę wcześniej, rozległ się głos z nieba, gdzie Bóg Ojciec mówi do Chrystusa, ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Co robi diabeł? Od razu podważa Boże Słowo. Od razu podważa to, co zostało powiedziane przed chwilą. Pierwszą jego strategią jest to, aby podważyć to, co mówi Biblia. Tak? A więc czytając Biblię, ilekroć coś podważasz, ilekroć coś mówisz, że coś tu ci nie gra, wiedz, że jest ktoś, kto działa, abyś w to nie uwierzył. Tak? Jest ktoś, komu zależy, abyś tego nie złapał. Jest ktoś, komu zależy, abyś nie wprowadził tego w swoje życie. To jest to, co zrobił diabeł z Chrystusem. Jeśli on to próbował robić z Chrystusem, będzie próbował to robić z tobą. Cała Biblia zaczyna się od pierwszej księgi Mojżeszowej, tak zwanej księgi Genezis. I w 3 rozdziale, 1 wersecie, Biblia mówi tak, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, tak, diabeł wcielił się w węża. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Bóg coś mówi, Boże Słowo coś mówi i pojawia się diabeł, który mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Ja chcę ci coś powiedzieć. W normalnych sytuacjach, w których jesteś, to być może ty tego nie doświadczasz. Ale kiedy zaczynasz chorować, kiedy zaczynasz poważnie chorować i kiedy czytasz w Biblii o uzdrowieniu, kiedy czytasz o Bożej woli w kontekście uzdrowienia, to mnóstwo myśli ciągle i ciągle pojawia się w twoim, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czy rzeczywiście o to tutaj chodzi, czy rzeczywiście tak jest? Pierwsza walka, która wydarzyła się w Biblii, wcale nie była o człowieka. Pierwsza walka, która wydarzyła się w Biblii, była o Boże Słowo i o wiarygodność Bożego Słowa. Pierwszą rzecz, jeśli diabeł otworzył swoje usta, to powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Pierwsza rzecz, którą on robi, będzie podważał Boże Słowo. Druga rzecz, będzie przekręcał Boże Słowo. Kiedy Chrystus odparł już jedno pokuszenie diabła, to dalej rozdział 4, werset 5 mówi tak, i rzekł mu diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół i teraz diabeł cytuje Biblię, bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. To, co zrobił diabeł, wziął psalm 91 i zacytował go Chrystusowi. Miej świadomość, że diabeł zna Biblię i zna ją bardzo dobrze. Po pierwsze ją podważa, a po drugie chciał zmusić Chrystusa, używając fragmentu z Bożego Słowa, z psalmu 91, aby co? Aby Bóg pobawił się w cyrkowca. Tak? No jeśli jesteś Synem Bożym, no to skacz. No, zobaczymy. Bóg nigdy nie zrobi czegoś, abyś ty się w jakiś sposób popisał. Bóg takich rzeczy nie robi. Bóg może używać Bożych fragmentów, przepraszam, diabeł może używać Bożego Słowa, ale pomijając Boży charakter. Tak? I tutaj jest jedna istotna prawda. Możesz to czytać i nic z tego nie rozumieć. Możesz to czytać i tłumaczyć sobie pewne rzeczy ku swojej zgubie. Jeśli nie znasz tego, który napisał to słowo. Znajomość Biblii bez znajomości autora Biblii zawsze prowadzi do herezji. Prawdziwe zrozumienie Biblii jest wtedy, kiedy ty znasz autora, kiedy twoje życie jest poddane Chrystusowi, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, wtedy będziesz miał właściwe zrozumienie Biblii. Ponieważ on będzie ci je tłumaczył. Ponieważ autor tej księgi będzie ci to tłumaczył. Trzecia rzecz, którą robi diabeł, to wrzuca nam różnego rodzaju myśli mówiące odnośnie Bożego Słowa. To nielogiczne. Czyż logiczne jest to, że lepiej jest dawać, aniżeli brać? Czy logiczne jest to, że im więcej będziesz dawał, im więcej będziesz siał, tym więcej będziesz zbierał? Czy to jest logiczne? Czy Boże Słowo jest logiczne? Boże Słowo nie jest logiczne, ale jest prawdziwe. To nam się wydaje, bo my robimy z siebie bogów, którzy mówią, że coś jest logiczne, a coś nie jest logiczne. Według Boga to, co dla Niego jest logiczne, w naszych oczach często jest głupie. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, kiedy umarł za mnie i za ciebie, nie że umarł, został zabity, został zamordowany na krzyżu, w oczach wielu ludzi aż do dzisiaj to wydaje się być głupstwem. To wydaje się nielogiczne. Przychodzi Bóg, który stworzył cały świat, który stworzył człowieka, tak? I on przychodzi na ziemię, uzdrawia ludzi przez 3,5 roku, uwalnia ich, głosi Królestwo Boże, a później daje się zabić tym, którzy go stworzyli. I umiera w sposób, który Stary Testament postrzegał jako tak, że przeklęty jest człowiek, który zawisł na drzewie. Przeklęty jest człowiek, który zawisł na krzyżu. Jest to logiczne? Coś ci powiem. Kiedy Bóg patrzy na twoje życie, jedyna dobra rzecz, która jest w tobie, jedyna dobra rzecz, która jest w tobie, to jest to, że zostałeś stworzony na Jego obraz i podobieństwo. W tobie nie ma nic dobrego. Jesteśmy grzesznikami. Rodzimy się grzesznikami, grzeszymy i Bóg z jakiegoś powodu nas kocha. Bóg z jakiegoś powodu kocha ciebie i mnie. I On nie mówi tylko, że kocha, ale On pokazuje, że kocha, kiedy umiera na krzyżu. Krzyż jest głupstwem dla wielu ludzi. Być może krzyż jest głupstwem teraz, jak siedzisz i słuchasz mnie. Być może to jest głupstwo dla ciebie, ale to głupstwo może cię zbawić. Odrzucając krzyż, odrzucasz niebo. Przychodząc pod krzyż, poddając swoje życie Chrystusowi, wchodzisz na drogę, która prowadzi cię do nieba. Wybór należy do ciebie. Czwarta rzecz odnośnie diabła, żebyś zrozumiał i odnośnie Bożego Słowa, że diabeł nigdy nie prześladuje ciebie. Diabeł prześladuje Boże Słowo. Tak? Rozdział Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 16 do 17. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmą z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Tak? Chrystus tłumaczy znaną przypowieść o siewcy i tłumaczy nam przypowieść na temat czterech różnych gleb, na które ziarno może wpaść. I o jednej glebie mówi w taki sposób i tłumaczy ją w taki sposób, że przyjmują słowo z radością. Tak, to było super. Tak, Panie Boże, ja oddaję Ci moje życie, ja chcę iść za Tobą, to jest świetne. Ale z drugiej strony od razu pojawia się diabeł, który co robi? Prześladuje Boże Słowo. W jaki sposób diabeł prześladuje Boże Słowo? On nie bierze Biblii i nie mówi, oj ty, niedobra, i bije Biblią po ziemi. Tak jak Nergal, tak? Potargał Biblię, super, po prostu bardzo męskie. Diabeł tak nie robi. Prześladowanie dla Słowa to jest to, że ty zaczynasz w coś wierzyć i nagle zaczynają się dziać rzeczy zupełnie sprzeczne z tym, co usłyszałeś i w co przed chwilą uwierzyłeś. Wiesz, dlaczego diabeł prześladuje słowo? Ponieważ słowo jest porównane do ziarna, a ziarno, kiedy wpada w dobrą glebę, wydaje owoc. Biblia mówi o tym, księga Izajasza, że Boże Słowo nigdy nie wraca puste. Ono zawsze wykonuje pracę. Ono zawsze wykonuje pracę. To kazanie albo w tobie wykona pracę, albo w tobie nie wykona pracy. Albo będziesz dobrą glebą, albo będziesz złą glebą. To od ciebie zależy. Zgadnij, komu zależy na tym, abyś nic z tego, co tutaj mówię, nie wyciągnął. Kto będzie prześladował to, co właśnie słyszysz? Diabeł. Bo on wie, że jeśli zaczniesz wierzyć w Boże Słowo, to twoje życie zacznie się zmieniać. Jeśli zaczniesz być posłuszny Bożemu Słowu, to twoje życie zacznie się zmieniać. I czwarta jego strategia jest właśnie taka, prześladowanie słowa. A więc co my powinniśmy robić, aby odpierać to, co robi diabeł w naszym życiu? Po pierwsze, musisz znać Boże Słowo. Musisz znać Boże Słowo. Ja zastanawiam się, co powie przeciętny Polak, kiedy już umrze, stanie przed Bogiem i co on powie Bogu? Nie miałem dostępu do Biblii? Kłamstwo, masz dostęp do Biblii, nawet pójdziesz do tamtej księgarni i masz dostęp do Biblii. Nie wiedziałem? Czyżby? Wiecie, Bóg jest Bogiem, który każdemu człowiekowi daje szansę, aby się z nim pojednać. Każdemu człowiekowi na ziemi. Kiedy otworzymy sobie list do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety od 18. List do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. To wyrażenie jest dla nich jawne, w języku w Bibliach angielskich jest to, że jest w nich jawne. Nie dla nich, ale jest w nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Bóg jest Bogiem, który objawia się każdemu człowiekowi. Jeśli jesteś taki jak ja i nie potrafisz, ja mam coś takiego, że ja mogę pojechać w najpiękniejsze miejsce na świecie i ktoś mi powie, zobacz, jak Bóg to pięknie stworzył, nie wiem, fiordy w Norwegii, gdziekolwiek mnie weźmiesz, tak, gdziekolwiek mnie weźmiesz. Na mnie to nie robi jakiegoś takiego wrażenia, mówię, Panie Boże, super to stworzyłeś, rzeczywiście jesteś, na mnie to nie robi wrażenia. Być może jesteś taki jak ja. Ale chcę ci powiedzieć, że Biblia mówi o tym w Księdze Kaznodziei Salomona, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. Jest coś w człowieku, co budzi się i zaczynasz szukać Boga. Coś dochodzi do ciebie, do twojego serca i mówisz, jest coś więcej niż to życie. Musi być coś więcej, bo to jest bez sensu. Zaczynasz sobie zadawać pytania, a co będzie ze mną, kiedy ja umrę? A co się stanie? A co jeśli, a jeśli ja pójdę do piekła? A co jeśli ja żyję w niewłaściwy sposób? Na 100% pojawiają się takie pytania i takie pytania pojawiają się w każdym człowieku na planecie Ziemia, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i każdemu daje szansę. Pytanie jest, co ty z tym zrobisz? Bo całe stworzenie krzyczy, że Bóg jest, bo to jest nielogiczne, żeby nie było. Żeby Boga nie było, to jest nielogiczne, żeby to powstało samo z siebie. A po drugie, twoje serce krzyczy, że jest coś więcej. Twoje serce krzyczy, że jest coś więcej. A więc musisz znać Boże Słowo. Księga Ozeasza, 4:6. Biblia mówi o tym, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Wielu ludzi żyje przeciętnym chrześcijańskim życiem z jednego powodu. Nie mają poznania. Nie rozumieją, co mówi Biblia. Tak? Ile ludzi powiedziało, ilu chrześcijan powiedziało, no ja choruję, ja mam raka, no ale Bóg mnie tak doświadcza. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które przeczy po pierwsze istocie Boga, charakterowi Boga i Bożemu Słowu. Tak? I wiele rzeczy, wiele problemów w naszym życiu wynika z tego, że my nie rozumiemy tego, co mówi Biblia. Że my nie stosujemy tego, o czym mówi Biblia. Po drugie, Chrystus powiedział w 17:17 w Ewangelii Jana, poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą. Chrystus powiedział, moje słowo jest prawdą. I rozdział 8:32, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Chrystus mówi, moje słowo jest prawdą, i dalej mówi, że jeśli poznacie prawdę, jeśli poznacie Boże Słowo, będziecie wolni. Będziecie wolni od nałogów, będziecie wolni od wszelkiego bałwochwalstwa, będziecie wolni od wielu różnych rzeczy. Tak? A więc znajomość Słowa daje ci możliwość zrobienia tego, co zrobił Chrystus. Napisano. Chcę ci zadać pytanie. Kiedy ty jesteś kuszony przez diabła, kiedy pojawiają się różnego rodzaju myśli w twojej głowie, bo ciągle różnego rodzaju pokusy będą krążyć nad twoją głową. Powiedz mi, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, napisano i jesteś w stanie cokolwiek zacytować diabłu? To się nie weźmie tak, że przyjdzie Duch Święty i powie ci, a powiedz teraz diabłu to. Ty musisz to znać. Jaki z tego wniosek? Czytaj Biblię regularnie. Po drugie, podkreślaj to, co cię porusza. I po trzecie, zapisuj, co podkreśliłeś. Jeśli tego jeszcze nie praktykujesz w swoim życiu, to osłabiasz swoje życie. Osłabiasz swoje życie. Druga istotna rzecz. Musisz nad nim rozmyślać. Psalm 1. Szczęśliwy mąż, ciekawe dlaczego pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Innymi słowy, zakon to jest Boże Słowo. I będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni powiedzie się. I ciekawe jest to, że kiedy tutaj psalmista mówi o rozmyślaniu nad zakonem, rozmyślaniu nad Bożym Słowem, to jest hebrajskie słowo hagach, które oznacza rozmyślać, szeptać i wypowiadać. Pamiętacie, mówiliśmy, że miecz ducha, czyli Boże Słowo, to jest greckie rema, wypowiadane słowo. Rozmyślanie nad Bożym Słowem to jest hebrajskie słowo hagach, rozmyślać, szeptać, wypowiadać. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Żydzi podchodzą do ściany płaczu, ruszają się w taki sposób i coś wypowiadają? Co oni wypowiadają? Słowa Tory, Boże Słowo. Tak? To jest koncepcja, która już funkcjonowała w judaizmie. A więc rozmyślaj nad Bożym Słowem. Jeśli go sobie nie zapiszesz, to, co cię porusza. Wiecie, Bóg nas chce przygotować do wielu testów. Bóg chce nas przygotować, jeśli nadchodzi jakieś Jego doświadczenie, kiedy będziesz czytał Biblię każdego dnia, to Bóg cię będzie do tego przygotowywał, tak? I będziesz wiedział, że Bóg coś mówi, że coś się wydarzy, ale ty jesteś do tego przygotowany. W sytuacji, kiedy ty okradasz się z czasu z Biblią, to spadnie to na ciebie jak grom z jasnego nieba i nie będziesz wiedział w ogóle, o co chodzi. Bóg chce ci mówić. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia przez Boże Słowo. Mówiąc każdego dnia, mam na myśli każdego dnia. Jeśli odetniesz się, kiedy przestaniesz myśleć nad tym, co Bóg mówi o tobie, to powiedz, nad czym myślisz. Musisz o czymś myśleć. Musisz nad czymś rozmyślać. To jest istotna prawda, która wynika z Biblii, że rozmyślaj nad Bożym Słowem, bo co to powoduje? Powoduje, że stajesz się człowiekiem, który wydaje owoc w każdym czasie. A wszystko, co uczyni, to co się stanie? Powiedzie się. Chciałbyś coś takiego, że robisz cokolwiek i to odnosi sukces? I to ci się udaje? Wiecie, że można tak żyć? Wiecie, że można tak żyć, że oglądasz z każdej strony Boże błogosławieństwo w swoim życiu? Można tak żyć. Im bliżej jestem Bożego Słowa, tym bardziej tak żyję. I powiem wam, że bardzo często jest tak, że to, co się dzieje dookoła mnie po prostu mówię, Panie Boże, ja na to wszystko, co się dzieje, nie zasłużyłem. I mógłbym tu wymieniać wiele rzeczy. Kiedy potraktujesz poważnie Boże Słowo, kiedy będziesz o nim rozmyślał. Trzecia rzecz. Przeciwstawiaj się diabłu słowem logos i słowem rema. Tak? Jakub powiedział w 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wiecie, że większość chrześcijan jeszcze nigdy w życiu nie przeciwstawiła się diabłu? Bo my myślimy, że tak ma być. Kiedy Biblia mówi, przeciwstawcie się diabłu. Poddajcie się Bogu, to jest pierwsza rzecz. I z tym nie mamy problemu. Panie Boże, moje życie należy do Ciebie. Ja chcę się schować w Twojej obecności. Ja chcę być z Tobą. Okej, fajnie, że już to zrobiłeś, ale teraz trzeba wyjść i się przeciwstawić diabłu. Tak? O tym mówi Biblia. To Biblia ci wręcz nakazuje. Czym się masz przeciwstawić? Jeśli przyjdziesz i powiesz, diable, ja cię nie lubię, ty jesteś głupi, ty jesteś to... Wiecie, to nie robi w ogóle na nim wrażenia. Zauważyliście, że Chrystus w ogóle nie dyskutował z diabłem? Jedyną rzecz, którą robił Chrystus, to wyciągał wersety z 5 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 6 i 8 i cytował diabłu, aby był świadomy, o co chodzi. Dlaczego Chrystus tak robił? Bo on wiedział, że Boże Słowo to jest coś, czego on się boi. Diabeł nie boi się twoich przemyśleń. Diabeł boi się Bożego Słowa. On będzie cię... Zauważcie, że kiedy 3 razy Chrystus odparł pokusę, diabeł go zostawił na jakiś czas. To jest jedyna skuteczna bitwa. I bardzo często, kiedy patrzę na życie chrześcijan, to my jesteśmy pobici, zniszczeni, dzieje się coś dookoła nas, jesteśmy okradzeni i myślimy, że to jest normalne, że ten czas trzeba przejść, kiedy Bóg mówi, powstań i przeciwstaw się diabłu. Wiecie, jak masz się nauczyć walczyć i przeciwstawiać diabłu? Jeśli będziesz przechodził jakikolwiek problem i wysyłasz SMS-y od razu do wszystkich znajomych chrześcijan, aby oni modlili się o ciebie, to chcę ci coś powiedzieć. To jest fajne, kiedy jesteś niemowlakiem. Ale bądź człowiekiem, który uczy się walczyć i przeciwstawiać diabłu. Nie możesz funkcjonować tak, oj, diabeł mnie kusi i wysyłasz, tworzysz sobie grupę SMS-ową w telefonie, grupa pod tytułem Nagłe Wypadki, tam masz 50 osób, diabeł mnie kusi, i wszyscy się modlą, aby diabeł od ciebie odszedł. Biblia o tym nie mówi, żebyś prosił ludzi dookoła, aby oni się modlili z tobą, abyś ty mógł się przeciwstawić. Ty masz się przeciwstawić. Ty masz się przeciwstawić. Jeśli coś dzieje się w twoim życiu, co jest niezgodne z Bożym Słowem, to musisz się temu przeciwstawić. To jest twoja odpowiedzialność. Amen? To jest całkowicie twoja odpowiedzialność. Walczysz słowem logos, czyli to jest cała Biblia, i walczysz słowem rema, które może być słowem, które Bóg do ciebie przemówił. Ilekroć zapisujesz sobie słowo, które w danym dniu cię poruszyło, nie zapisujesz logos, zapisujesz rema. Zapisujesz to, co Bóg do ciebie mówi. To coś, co cię porusza. Coś, co dotyka twojego serca. Czwarta rzecz, bardzo istotna. Wypowiadając słowa, budujesz atmosferę adekwatną do słów, którą wypowiadamy. To jest bardzo ciekawe. Doktor Caroline Leaf, to jest pani doktor od neurologii, to się po angielsku nazywa neuroscience, nauka zajmująca się badaniem myśli, badaniem mózgu człowieka, badaniem procesów, w jaki tworzą się myśli, to jest bardzo ciekawe. Badała przez kilkadziesiąt lat proces tworzenia się ludzkich myśli, słów, jakie one mają wpływ na nasz mózg. Ona jest chrześcijanką i napisała książkę pod tytułem Kto wyłączył mój mózg? I największym odkryciem dla niej było to, że to, o czym mówi współczesna neurologia, nauka zajmująca się neurologią, to jest dokładnie to, o czym mówi Biblia. Wiecie, jak ona zdefiniowała słowo? Wypowiadane słowo to elektromagnetyczne, świetlne siły, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie. Słowa, które wypowiadam, wracają do mojego umysłu i wykonują w nim pracę. To jest ciekawe. Mów sobie, że jesteś idiotą i zaczniesz się zachowywać jak idiota. Będzie to dla ciebie bardzo naturalne. Wypowiadając słowa, one wracają do ciebie i one zaczynają drążyć twój umysł. Tak? Ona dalej mówi, że są wypełnione siłą oddziaływującą na ludzi wokół ciebie oraz okoliczności twojego życia. One mają wpływ nie tylko na ciebie, ale na ludzi, którzy ciebie słuchają. Dlatego Salomon powiedział ładnych kilka tysięcy lat temu, że w mocy języka jest życie i śmierć. Możesz żyć po to, aby niszczyć słowami i możesz żyć po to, aby inspirować. Możesz żyć, aby motywować i możesz żyć, aby zniechęcać. Wszystko zależy od ciebie, wszystko zależy. Jest olbrzymia moc, która jest w naszym języku. W jaki sposób Bóg tworzył prawie wszystko? Słowem. Czemu, jakiemu organowi w naszym ciele Biblia poświęca najwięcej uwagi? Wydawałoby się, że to nie jest taki najbardziej grzeszny organ, a jednak język jest najbardziej grzesznym organem w naszym ciele. List Jakuba, 3 rozdział, mówi tylko o języku. Salomon kilka tysięcy lat temu mówi mnóstwo na temat języka. Ja pracuję nad moim językiem prawie już kilkadziesiąt lat. Powiem wam, można nad wszystkim zapanować. Jakub powiedział, jeśli zapanujesz nad swoim językiem, to zapanujesz absolutnie nad wszystkim w swoim ciele. I tak jest. Bo miałem taki czas w moim życiu, kiedy panowałem nad moim językiem i myślałem nad każdym słowem, które wychodziło z moich ust. Był taki moment. Byłem nudny. Ewangelia Mateusza, popatrzcie, o czym mówi Chrystus 2000 przed Caroline Leaf. 15 rozdział, wersety od 8 do 20. Lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Tak? Język, który mówi, Panie Boże, ja Ciebie wielbię, a serce już jest na imprezie. Ja Ciebie wielbię, a serce już jest zakochane zupełnie w czymś innym, tylko nie Bóg. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz co z ust wychodzi, to kala człowieka. Nie tyle, co słyszysz, ale to, co mówisz, to ciebie kala. Miałeś taki czas, być może jesteś tak poprawnym człowiekiem, że nigdy nikogo nie obgadywałeś. Chciałbym wierzyć, że nie miałeś takiego doświadczenia, ale na 100% miałeś, a niektórzy mają je codziennie. A propos języka. Jak się czujesz wtedy? Jaki tworzysz klimat? Negatywny, tak? Bezsensowny. Kiedy zaczynasz się kłócić z kimś, zaczynasz krzyczeć, jaki klimat się tworzy? Kiedy zaczynasz narzekać na wszystko, co cię otacza dookoła, na polski rząd, na teściową i na wszystkich innych dookoła, jaki klimat się tworzy? to zaczyna ciebie kalać. Zrozum, że słowa, które wypowiadasz, zaczynają ciebie kalać. Ale spróbuj kiedyś, mam takiego znajomego na Facebooku, który mówi, narzucam sobie 40-dniowy post od negatywnych słów. Po tych 40 dniach tego postu, kiedy starał się nie mówić negatywnych rzeczy, mówi, jego umysł jest totalnie odświeżony. On czuje się fizycznie lepiej. On czuje się fizycznie lepiej. Twoje słowa kreują pewien świat. Kreują pewną atmosferę. Tak? I dalej Chrystus mówi tak. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. A On im odpowiedział, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona będzie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy wychodzi, prowadzi, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Odpowiadając, Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł, to wy jeszcze nie rozumiecie, czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala. Pięknie to Bóg rozwiązał. To, co wchodzi, w końcu wychodzi. Z wyjątkiem tasiemca, który nie wychodzi tak szybko. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpustwa, kradzieże, fałszywe świadectwa, czyli kłamstwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. W twoim sercu jest mnóstwo bagna. Kiedy to, co jest w twoim sercu, wychodzi jeszcze na zewnątrz, przez twoje usta, wytwarza atmosferę, która ciebie, co? Tłamsi, która cię dusi. Zauważ, zastanów się nad tym, co mówisz. Zrób sobie w tym tygodniu taki czas, że będziesz mówił tylko pozytywne rzeczy. Tylko pozytywne rzeczy. Że będziesz mówił do ludzi tylko pozytywne rzeczy. Że będziesz rozmawiał o pozytywnych rzeczach. Wiem, że teraz niektórzy sobie myślą, ale co on ma na myśli, mówiąc pozytywne rzeczy? O co chodzi? Pozytywne to znaczy nie plotkowanie, nie obgadywanie kogoś, nie mówienie źle, nie narzekanie na rząd, nie marudzenie. Bo zauważcie jedną rzecz. Rzymian 10 rozdział, werset 17. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusowe znowu rema. Powiedz mi, w jaki sposób ty masz budować swoją wiarę, jeśli nie ma rema w twoim życiu? Jeśli nie ma słowa, które Bóg do ciebie mówi? W jaki sposób? Jeśli chcesz budować swoją wiarę, musisz wypowiadać słowa pełne wiary. Wiecie, kiedy chorujesz, albo ktoś choruje w twojej rodzinie naprawdę w taki poważny sposób, bardzo stajesz się uważny, jeśli chodzi o to, co ludzie mówią do ciebie i o to, co ty sam wypowiadasz. Wiesz dlaczego? Bo dbasz o to, aby mieć wiarę w swoim życiu. Wiarę w co? Nie w siebie, ale wiarę w Boże Słowo, wiarę w Boga, a Boże Słowo jest pozytywne. Boże Słowo jest pozytywne. Księga Joela mówi tak, kto jest słaby, niechaj mówi, jestem bohaterem. Zauważcie, że Joel tutaj mówi, wypowiadaj słowa przeciwne do tego, jak ty się czujesz. Jeśli jesteś słaby, to mów, że jesteś bohaterem. Księga Michała mówi, jeśli jesteś słaby, mów, że jesteś mocny. To, co mówisz, ma olbrzymie znaczenie. Pomyśl o tym przez chwilę. Dlaczego Chrystus, dlaczego Bóg tak bardzo zwraca uwagę na to, co mówimy? Dlaczego Bóg słowem stworzył prawie wszystko z wyjątkiem człowieka? Człowiek nie był stworzony przez słowo. Człowiek był stworzony w sposób, gdzie Bóg kształtował go. Gdzie Bóg go projektował. Jesteśmy jedynymi stworzeniami niestworzonymi przez słowo. Zauważ, dlaczego tak jest. Zauważ, co mówisz. To naprawdę ma, to wychodzi i wykonuje pracę. To wychodzi, wraca do ciebie i w twoim mózgu wykonuje pracę. To ma olbrzymią moc. Naprawdę. I na sam koniec Na sam koniec chciałbym przetestować to wszystko, o czym my mówimy. Mówiliśmy sobie o tym, abyśmy byli ludźmi, którzy znają Boże Słowo. Jeśli nie masz regularnego czasu z Biblią, jesteś bezbronny. To znaczy, masz broń, której nie używasz. Masz swój miecz, w którym już jest rdza, bo go w ogóle nie używasz. Czy ty znasz Boże Słowo? Gdybym spytał ciebie dzisiaj, w jaki sposób, co Bóg do ciebie mówi, w czym Bóg cię prowadzi, czy ty w ogóle masz świadomość, gdzie Bóg cię prowadzi? Mam znajomego obecnie, który przechodzi ciężki czas. Ale zanim pojawił się ten ciężki czas, pojawiło się Boże Słowo, które uprzedzało go o ciężkim czasie. Zanim ja zachorowałem na stwardnienie rozsiane, z którego Bóg mnie uzdrowił, najpierw poszło Boże Słowo, które uprzedziło mnie o tym czasie. Wiecie, jaka to jest zupełnie inna przeprawa? Jak masz świadomość, że Bóg to przewidział, jak masz świadomość, że Bóg cię do tego wyposaża, byś to zwyciężył? Boże Słowo ma moc. Nie pozwól się okradać z Bożego Słowa. Zauważyłeś, że nigdy nie masz problemu znaleźć czas na to. Nie masz żadnych przeszkód, aby obejrzeć swój ulubiony serial. Ale jak olbrzymie przeszkody są, żeby wsiąść i przeczytać nawet 15 minut Biblię. Wrócisz do domu, powiesz, ok, od dzisiaj zaczynam coś zmieniać, zaczynam czytać Biblię i pojawi się 5000 różnych opcji, abyś tego nie zrobił. Abyś tylko odciął się od tego, co Bóg chce tobie powiedzieć. No bo co, jeśli On powie coś, co mi się nie będzie podobać? Jeśli Bóg chce ci powiedzieć coś, co nie będzie się tobie podobać, to w miarę upływu czasu okaże się, że jest to dobre dla ciebie. Musisz rozmyślać nad Bożym Słowem. Powiem ci jedno już na sam koniec. Jeśli ty nie notujesz nic tutaj na tym kazaniu i chodzisz do tego kościoła już wiele miesięcy, okradasz się absolutnie z rzeczy, które Bóg chce zmieniać w twoim życiu. Okradasz się, pozwalasz się okradać. Na twoje usprawiedliwienie masz internet jeszcze. Jeśli chociaż jedna rzecz w tym całym kazaniu dotknęła twojego serca, to już naprawdę warto to zapisać. Warto coś z tym zrobić. Przeciwstawiaj się diabłu Bożym Słowem. Pomów, napisano. Tak jak Chrystus. Wiecie, my nie możemy być lepsi niż Chrystus. Że my go myślami. Ja to diabła myślami zwyciężam. No Chrystus tak nie robił, jesteś lepszy. Ja to z sercem go niszczę. Ja spojrzę w jego stronę, gdziekolwiek on jest i on już się boi. Nie boi się. On się boi tylko Bożego Słowa. Bo ono ma moc. I pamiętaj, wypowiadając słowa, budujesz atmosferę adekwatną do słów, które wypowiadasz. Wiecie, jak to jest fajnie, kiedy Kościół się spotyka i składamy, mówimy o tym, co Bóg robi w naszym życiu, co Bóg zrobił w naszym życiu. Jak myślisz, dlaczego na początku uwielbiania czytamy podziękowania? Żeby wytworzyć atmosferę, żeby wypowiadać słowa, które budują wiarę. Te słowa dla niektórych z nas. Objawienie, Apokalipsa, najtrudniejsza księga w Biblii, która ma 3 zrozumiałe wersety, reszta jest naprawdę skomplikowana. 3 rozdziały są takie do zniesienia. Reszta jest trudna. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pewien człowiek namalował obraz przedstawiający ten werset. Był przedstawiony Chrystus, który pukał do drzwi, które były zarośnięte jakimiś bluszczami, jakimiś krzakami. I on pukał do drzwi. I pewien krytyk artystyczny, przypatrując się temu zdjęciu, ale obrazowi, powiedział: tu jest jeden błąd na tym obrazie. Malarz zapomniał narysować klamki. Po czym malarz, autor tego obrazu powiedział: ja nie zapomniałem narysować tam klamki. Klamka jest tylko od wewnętrznej strony. Chrystus nigdy nie otwiera drzwi twojego serca. Chrystus wchodzi przez otwarte drzwi twojego serca. Chrystus jest dżentelmenem. Chrystus zaoferował ci jedną rzecz. On przyszedł i spłacił dług, karę za twój grzech. I wymyślił to w taki sposób, że jeśli w Niego uwierzysz, jeśli zaczniesz na Nim polegać, jeśli poddasz Mu swoje życie, twój dług, kara, którą ty będziesz musiał zapłacić za grzech, ona zostanie spłacona i wymazana. Jeśli nie przyjdziesz do Chrystusa i nie uwierzysz w Niego, nie poddasz Mu swojego życia, będziesz musiał sam za to zapłacić. Jest takie miejsce, które jest miejscem, gdzie płacisz za grzech przez wieczność. Tym miejscem jest piekło. Tam lądują ludzie, którzy nie pojednali się z Chrystusem. Chrystus mówi o to: stoją drzwi i kołacze, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wspólne spożywanie posiłku w Starym Testamencie było miejscem bliskiej relacji. Ludzie siedzieli, oni nie jedli śniadania w McDonaldzie, nie w McDrive'ie, że bierzesz, jedziesz, ale oni potrafili jeść posiłek kilka godzin ze sobą, spędzając ze sobą czas. O tym mówi Chrystus. O bliskiej relacji, o bliskiej więzi. Co ty z tym zrobisz? Co zrobisz z tym, co przed chwilą przeczytałem? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ten werset wymaga jakiejś reakcji z twojej i mojej strony. Chrystus mówi: kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi. Czy ty otworzysz drzwi, czy one będą ciągle zamknięte? Wiesz, jak diabeł wchodzi do twojego serca? Szturmem. Szturmem. On przychodzi w taki sposób, żebyś się nie mógł pozbierać. Co zrobisz? Co zrobisz z tym fragmentem? Co zrobisz z Chrystusem? Chciałbym ci dać teraz możliwość, abyś mógł otworzyć swoje serce dla Chrystusa, aby On mógł zamieszkać w twoim sercu, abyś mógł przyjść do Niego i wyznać swoje grzechy przed Nim, aby On mógł cię oczyścić, abyś mógł należeć do Niego. Chciałem, żebyśmy wszyscy pochylili swoje głowy, jeśli możesz, żeby to był twój czas z Bogiem. Wyobraź sobie, że przed Bogiem staniesz również sam. Nie będzie tam nikogo. Tak jak teraz masz zamknięte oczy i czujesz, że jesteś sam, tak samo staniesz kiedyś przed Bogiem. Czy otworzysz Mu dzisiaj swoje serce? Jeśli tak, to chciałbym, żebyś pomodlił się ze mną taką krótką modlitwą, ale jeśli ona będzie szczera, to naprawdę Bóg zmieni twoje życie. Jeśli możesz, to powtarzaj za mną tą krótką modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę otworzyć moje serce przed Tobą. Chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za każdą złą rzecz, którą zrobiłem przeciwko Tobie. Panie Jezu, przebacz mi. Dziękuję, że Ty zapłaciłeś karę za grzech za mnie. Dziękuję za Twój krzyż. Proszę Cię, Jezu, oczyść mnie. Proszę Cię, Jezu, stań się Panem mojego życia. I wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.